Poranny gość Radia Zachód.
Marcin Sasin, witam. Tomasz Pluta, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Najlepszego liceum ogólnokształcącego w Lubuskiem według rankingu Perspektyw, najnowszego rankingu Polonista. Co to znaczy dobre liceum?
Myślę, że to taka szkoła, do której przede wszystkim chcą przyjść uczniowie, żeby zdobywać swoją wiedzę, ale także, żeby rozwijać swoje pasje, bo to chyba najważniejsze, żeby stworzyć taką przestrzeń, dzięki której każdy znajdzie możliwość rozwijania swojego talentu, czy to muzycznego, czy to naukowego, czy to organizacyjnego, czyli związanego na przykład z życiem szkoły, z imprezami i innymi wydarzeniami, które tworzą klimat ducha szkoły. Tak sobie to wyobrażam, tak sobie to definiuję.
Dobrej szkoły chyba nie robi się przez kilka lat, a kilkadziesiąt. Pierwsze miejsce w Gorzowie, pierwsze miejsce w województwie lubuskim, 90. miejsce w Polsce, mówię oczywiście o rankingu, 104. miejsce w rankingu maturalnym i 43. w rankingu szkół olimpijskich. Ja czytałem poprzednie pana wywiady i słuchałem, i pan mówił, że na szkołę składa się kilka czynników, ale jedną z nich są oczywiście, jedną z głównych, są oczywiście uczniowie, którzy chcą się uczyć, są ambitni. Czy taki ranking pomaga wam w zdobywaniu takich uczniów?
Myślę, że tak, ponieważ może mniej dla uczniów, ale bardzo ważną rzeczą jest dla rodziców, ponieważ dla nich wysłanie dziecka do szkoły, która zagwarantuje przyszłość, tę właściwą ścieżkę rozwoju, jest czymś niezwykle ważnym. I patrząc na to z naszej perspektywy, my rzeczywiście od lat kontynuujemy tradycję, którą 71 lat temu właściwie została zapoczątkowana przez dyrektora Hermę i nauczycieli, którzy wtedy stworzyli liceum numer 19, które później stało się drugim liceum. Także naszą rolą jest kontynuowanie i nieschodzenie, że tak powiem, poniżej pewnego poziomu. I tak jak pan bardzo tutaj trafnie zauważył, te wszystkie statystyczne wartości pokazują, że na przykład jako olimpijczycy jesteśmy tutaj bezkonkurencyjni. 43. miejsce w Polsce wśród szkół olimpijskich pokazuje, że potrafimy pracować z uczniami bardzo zdolnymi, z tymi, którzy mają zainteresowania naukowe, więc to nas bardzo cieszy. I tutaj w tym przypadku to jest praca pokoleniowa, właściwie wielopokoleniowa, ale tak jak też zawsze podkreślam, ogromna rola rodziców, ogromna rola tychże samych uczniów, dla których właśnie, których trzeba zmotywować, których trzeba zachęcić do tego, żeby przyszli do drugiego liceum i rankingi to robią. Ranking Perspektyw na pewno jest taką siłą, która przyciąga do nas dobrych uczniów, także dlatego, jak powiedziałem wcześniej, że to rodzice często mają wpływ na te decyzje, a dla nich rankingi są zdecydowanie ważniejsze.
A na ile w tym sukcesie, w waszym działaniu odgrywa rolę tak zwany system, który działa w szkole i na czym on polega?
Myślę, że system ma ten walor właśnie takiego magnesu dla uczniów, no ponieważ generalnie zasada jest taka, że to uczeń tworzy swoją ścieżkę edukacyjną i tutaj nie ma właściwie większych ograniczeń, jeśli chodzi na przykład o łączenie przedmiotów rozszerzanych. W wielu szkołach niestety jest tak, że uczeń jakby jest zamknięty w pewnym systemie, w związku z tym jego możliwość decydowania o tym, jakie przedmioty chciałby rozszerzać, jest problemem. Tak naprawdę problemem jest przede wszystkim dlatego, że dzisiejsza młodzież dość długo podejmuje decyzje, to znaczy długo się waha, zastanawia się, jakie przedmioty chciałaby rozszerzyć, na jakie studia chciałaby pójść, jak sobie wyobraża swoją dalszą ścieżkę życiową. W związku z tym chciałaby mieć tę szansę decydowania o doborze przedmiotów jak najdłużej, a w tradycyjnej szkole zwykle dzieje się to tak, że przekraczając próg tej szkoły, uczeń jest zmuszony do zadeklarowania, jakie przedmioty chciałby rozszerzać i tak naprawdę o jakich studiach myśli. W przypadku tego systemu amerykańskiego, o którym mówimy, tak zwanego amerykańskiego, ten czas jest zdecydowanie wydłużony. Właściwie do końca trzeciej klasy uczniowie jeszcze mogą podejmować swobodnie decyzje, chcąc na przykład zmienić swoje zainteresowania, a te zmiany czasami bywają, muszę panu powiedzieć, bardzo takie znaczące, to znaczy przejście na przykład w kierunku, ostatni przykład to jest rezygnacja z kierunku, jakim jest medycyna, na rzecz dziennikarstwa, no czyli tutaj jak pan widzi, są to zupełnie inne przedmioty, biologia, chemia, a tu język polski, historia. Więc takie zmiany są możliwe i to też dla uczniów jest ważne, żeby mieli jak najwięcej czasu na podjęcie decyzji. Z drugiej strony, natomiast ci, którzy już te decyzje podjęli i są na przykład przekonani o tym, że medycyna jest ich wymarzonym kierunku studiów, zaczynają się do tej medycyny przygotowywać bardzo wcześnie, bo jeśli ktoś decyduje się na rozszerzenie z danego przedmiotu, to rozszerzenie pojawia się już w pierwszej klasie, w związku z tym zdecydowanie szybciej niż w innych szkołach. Także tutaj mamy jakby taką płynność i elastyczność tego systemu, który też pozwala w pewnym zakresie uczniom wybierać sobie nauczycieli, czyli rejestrować się tak jak na USOS-ie, tak jak na wyższych uczelniach, na zajęcia podczas studiów. Tak i tutaj uczniowie przez system elektroniczny mogą się rejestrować do nauczycieli, których sobie wymarzyli. I są tacy uczniowie, którzy przez całą szkołę przechodzą z nauczycielami, których sobie wymarzyli. No, są też takie momenty, w których muszą pójść na zajęcia do nauczyciela, którego być może nie chcieliby mieć jako prowadzącego zajęcia. Ale to są sytuacje indywidualne, tak to nazwijmy.
Jasne. A tak, czy inne szkoły próbują skopiować wasz system? Czy chętnie się dzielicie tym swoim know-how?
Powiem tak. Był taki moment w latach, w końcu lat 90., że zainteresowanie tym systemem było bardzo, bardzo duże. Poznań, Strzelce Opolskie, mieliśmy wizyty studyjne, nawet cała Rada Pedagogiczna przyjechała z jednego z liceów z Poznania. Szkoły szukały wtedy pomysłu na to, jak dostosować się do tej rzeczywistości. Część szkół przejęła ten system, bo nie jesteśmy jedyną szkołą. Pierwszą, która jakby poszła w tym kierunku, była Szkoła Zielonogórska, ale to jeszcze w połowie lat 90. Natomiast obecnie można powiedzieć tak, rozmawiamy ze szkołami, które mają też pomysły na to, jak zreformować polską oświatę, ale wybierają pewne rzeczy troszkę w imię innych zasad. Tutaj na przykład jest taka bardzo ciekawa szkoła we Wrocławiu, w skrócie Lala, która zajmuje się też jakby taką, ma takie podejście bardziej indywidualne do ucznia. Ale dla przykładu tam troszkę są inne systemy oceniania, także taki kopiuj i wklej, byśmy mogli powiedzieć, szkoły od tego 99 roku w Polsce nie udało nam się wypromować, że tak się wyrażę. Natomiast rozmawiamy z ciekawymi szkołami, ze szkołami demokratycznymi, rozmawiamy ze szkołami, które się same próbują w pewien sposób reformować, ale jak mówię, takiego prostego przełożenia w tym momencie nie ma.
Ranking perspektyw był tworzony w tym roku również pandemicznym i zdołaliście osiągnąć sukces w tym rankingu. To pytanie, czy w jakiś sposób próbowaliście zniwelować skutki pandemii? Dużo mówiło się o tym, że uczniowie przez całe to zamieszanie stracą przede wszystkim w tej części edukacyjnej. Czy staraliście się jako szkoła zniwelować te skutki?
Oczywiście. Dla nas najważniejszą zasadą jest to, aby każdy uczeń miał szansę. Natomiast nie jesteśmy szkołą, która za wszelką cenę stara się jakby zrobić wszystko, aby każdy uczeń miał możliwość, że tak powiem, pracy w swoim tempie. Może to brzmi dziwnie, ale dla nas najważniejsze jest to, żeby ci uczniowie, którzy chcą, którzy się starają, którym zależy, żeby ci uczniowie czuli, że szkoła o nich myśli, że szkoła ich wspiera. Natomiast ci, którzy borykają się z problemami, czuli naszą pomoc, nasze wsparcie. Stąd powołaliśmy do życia SZEPT, czyli szkolny zespół, tak, który zajmuje się, dwie panie psychologi i pani pedagog, które zajmują się wsparciem zarówno zdalnym, jak i stacjonarnym. Przez całą pandemię właściwie w tym momencie odbywały się spotkania w sytuacjach tak zwanych kryzysowych z uczniami w szkole, z ich rodzicami. Także tutaj staramy się zaopiekować tymi uczniami z problemami, ale oni nie są dla nas jakby alibi, aby nie pracować z tymi najzdolniejszymi, z tymi, którzy świetnie radzą, bo trzeba powiedzieć jasno, że w tej rzeczywistości pandemicznej część uczniów pokazała, że ich możliwości, ich talent w żaden sposób nie musi ucierpieć. To znaczy, że ich osiągnięcia mierzone oczywiście nie stopniami, bo te, jak wiemy doskonale, wzrosły w całej Polsce i średnie we wszystkich szkołach były wyższe niż w latach poprzednich, ale mierzone tymi sukcesami zewnętrznymi, czyli na przykład startem w olimpiadach i w konkursach, wcale nie muszą być gorsze. Albo nawet mogą być lepsze. W związku z tym wspieraliśmy tych uczniów, myśleliśmy o nich, staraliśmy się robić wszystko, żeby szkoła funkcjonowała tak, jakby pandemii nie było. Oczywiście z zachowaniem zasad i norm, które regulowały to życie. Mam tutaj na przykład na myśli dwustudniówkę, która odbyła się u nas w październiku.
No właśnie.
I na której się dzieciaki bawiły. Niestety nie wszystkie, no bo była grupa, która trafiła wcześniej na kwarantannę. Natomiast zdecydowana większość uczniów ma studniówkę za sobą, więc niczego nie straciła. I szkoła, i uczniowie mają świadomość, że w drugim liceum my staramy się, aby każde z naszych działań, które podejmowaliśmy przed pandemią, jeśli to tylko możliwe, oczywiście realizować także w tym czasie, no bo to są te wydarzenia, które budują klimat i wspierają uczniów także w tej sferze mentalnej.
Na koniec chciałem zapytać, bo mówi pan o inwestowaniu w ucznia, o dbaniu o ucznia, dbacie także o zaplecze, bo wiem, że za chwilę pojawi się nowa pracownia.
Dokładnie.
Oczywiście
tak
odnowujemy.
Tak jest, tak się fajnie złożyło, że udało nam się wygrać jakby konkurs dotyczący stworzenia klasy mundurowej, oczywiście klasy mundurowej, której specjalnością nie jest jakby taka służba związana z pójściem do wojska w kategoriach bycia żołnierzem służby zasadniczej, ale wysokiej klasy specjalistów, jeśli chodzi o wojska cyber, czyli wojska, które zajmują się naszym bezpieczeństwem cybernetycznym. Dlatego ta klasa wojskowa, która powstała, 15 uczniów, którzy przygotowują się do tego, że oczywiście jeśli się zdecydują, będą chcieli kontynuować studia na WAC-ie i stać się, że tak powiem, żołnierzami, czy też służyć w armii w tej przestrzeni cyber, ale za tym przyszła jakby do szkoły super nowoczesna pracownia informatyczna, no bo jeśli mamy ukształcić uczniów, którzy w przyszłości będą mieli do czynienia z najnowocześniejszymi technologiami, to muszą mieć do nich dostęp już teraz. W związku z tym ta pracownia właśnie się odmalowywuje, że tak się wyrażę, a za chwilkę postawimy meble, wstawimy sprzęt i mogę powiedzieć, że mamy najnowocześniejszą pracownię informatyczną w województwie lubuskim.
To życzę dalszych sukcesów panu, szkole i uczniom. Dziękuję za rozmowę. Tomasz Pluta, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.